Książki na jesień.
I bardzo serdecznie witam autorkę bestsellerowej sagi ukochanej przez czytelniczki i czytelników, autorkę Kobiet z ulicy Grodzkiej, pani Lucyna Olejniczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo mi miło.
Sześć tomów. Pani Lucyna, to tam była Aleksandra, Emilia, Hanka, Matylda, Weronika i Wiktoria.
Tak, tak, jeszcze Matylda była. W kolejności, powiedzmy, chronologicznej to była Hanka, Wiktoria, Matylda, Weronika, Emilia i Aleksandra.
Ostatni tom, właściwie losy rodziny, doprowadziła pani do współczesności. I nagle... Tak. Co się stało, że wróciła pani do przeszłości, bo mówimy o kolejnych dwóch tomach, ale związanych z rodziną kobiet z ulicy Grodzkiej, czyli to jest prequel tej bestsellerowej pani sagi Kobiety z ulicy Grodzkiej. Jak to się stało, że pani wróciła do protoplastów?
Myślę, że to się stało tak dzięki czytelnikom, i no chyba tak, czytelnikom, czytelniczką głównie, które dopingowały mnie po każdym tomie sagi, że co dalej, gdzie jeszcze, kto jeszcze i tak dalej. No jak dobrnęłam do współczesności i Aleksandrą chciałam zamknąć cały cykl, no to odezwały się głosy, że no ale jakże to tak się pożegnać z tą rodziną, może jeszcze coś. I ja wtedy sprytnie tłumaczyłam, że ja już nie mogę dalej, bo ja już współcześnie, to ja bym musiała pisać fantastykę, to już by było w przyszłości. No i wtedy ktoś mi zaproponował, prawdopodobnie, ja już nie pamiętam w tej chwili, kto, prawdopodobnie mój syn, który mi tu zawsze podpowiada ciekawe pomysły.
A syn też pisze, mogę zrazić,
tak,
to syn pisze.
Syn pisze i redaguje książki dla wydawnictw. Jest takim redaktorem zewnętrznym. No i moim też. Sprytnie się urządziłam, bo sobie urodziłam redaktora i mam go. I
dobrze
mam
mieć takiego syna, jasne. A szczególnie jak się nie lubi redagowania, tak?
Tak, ale no ktoś musi rzeczywiście gdzieś tam z zewnątrz rzucić oczkiem bystrym. No i on mi zaproponował, mówi, mamo, no to może w takim razie prequel, czyli właśnie wrócić wcześniej, zająć się losami tej rodziny wcześniej, czyli co się wydarzyło, zanim urodziła się Wiktoria, czyli pierwsza bohaterka, chociaż pierwszy tom nosi tytuł Hanka, zaczyna się od imienia Hanka, ale ja sobie tak wymyśliłam, że każdy tom będzie miał imię innej kobiety, ale niekoniecznie będzie to o tej kobiecie. To też mi niektóre czytelniczki miały za złe, ale chodziło mi o to, że w tym tomie pojawi się, czasami nawet na koniec, pojawi się następna kobieta z tego rodu. Więc pierwsza ta Hanka, ona mi tam żyła może półtorej strony, nie więcej, ale chodziło o to teraz, żeby przedstawić tę rodzinę przed Hanką, a może w ogóle przed Wiktorią, która się urodziła, bo w zasadzie ta pierwsza kobieta z ulicy Grodzkiej to była Wiktoria. I no i tak zrobiłam. Tak zrobiłam, że napisałam najpierw pierwszy tom, w którym jeszcze nie ma głównego, właściwie najważniejszego bohatera, czyli Franciszka Bernata, aptekarza, bo to od niego się wszystko zaczęło, to jego potomkinie później są opisywane. Jeszcze go w pierwszym tomie nie ma, to jest tak dla tych czytelników, czytelniczek, którzy jeszcze nie czytali.
No tak, bo on później był tym aptekarzem z ulicy Grodzkiej.
Tak,
z ulicy
tak,
Grodzkiej.
On był tym aptekarzem z ulicy Grodzkiej i ja wymyśliłam sobie w ten sposób, że ja postaram się znaleźć powód, dla którego on stał się takim potworem. Czyli wniknąć jeszcze przed jego urodzeniem do jego rodziny, do jego rodziców późniejszych, w sytuację rodzinną, w otoczenie, w sytuację też i polityczną tam, bo wszystko ma przecież wpływ, to co się też dzieje dookoła nas, na naszą psychikę. I chciałam się jakby dociec, co się dzieje, że z takiego fajnego, małego bobasa słodkiego, jakim najczęściej jesteśmy, może wyrosnąć potwór, prawda? I tak, i tak się bawiłam tą myślą i tak się bawiłam tym tematem. Co mi z tego wyszło, to już oceniam czytelnicy.
Oczywiście wszystko jest fikcją, chociaż w jednym tomie tam pani opowiada właściwie prawdziwe sprawy. To chyba był 6 czy 4 tom, jeżeli chodzi o kobiety.
Ostatni, szósty. Tak.
Jeżeli chodzi o kobiety z ulicy Grodzkiej. Ale jak pamiętam naszą rozmowę, kiedy prezentowałam pani sagę na antenie Radia Zachód, to zapowiadało się, że będą 3 tomy. A potem nagle 6 tomów. I teraz przy prequelu też tak sobie myślę, że Lucyna Oleniczak wymyśliła sobie ten prequel na 1 tom, a potem nagle powstał 2 tom. 1 tom Obca, 2 tom Dziedzictwo. Dziedzictwo ukazało się pod koniec września w wydawnictwie Pruszyńskiej i Spółka, jak wszystkie prawie pani książki. I co jak przekonała Lucyna Olejniczak, Lucynę Olejniczak, żeby jeszcze powstał ten 2 tom? Definitywnie zakończony, już na pewno nie będzie 3 ani 4.
Nie będzie. To znaczy Lucyna Olejniczak dogadała się z Lucyną Olejniczak od początku, że będą 2 tomy, ponieważ rzeczywiście miała materiału na 2 tomy wystarczająco. No, te tomy są bardzo grube, więc i tak tam dużo napisałam. I gdybym chciała po prostu troszkę mniej obszerne te książki napisać, to pewnie i te 3 tomy by się zmieściły, ale nie chciałam już iść w jakąś taką ilość nie wiadomo jaką.
Fakt, tutaj pokaźne są te tomy, pokaźne. Tak, pokaźne. Ponad 680 stron każdy. Choć tak, Obca ma 10 stron więcej.
No właśnie, troszeczkę ma więcej, a w zasadzie to są porównywalne. Obie są bardzo opasłe, grube oba tomy. I tak od razu sobie wymyśliłam i od razu umówiłam się tak z wydawcą, że chciałabym napisać 2 tomy. I 2 tomy i koniec. I specjalnie też zakończyłam 2 tom sprytnie, żeby mi się gdzieś tam po drodze coś nie odmieniło i żebym sobie nie pomyślała, że o, może ja jeszcze coś napiszę. Nie. Zakończyłam to w ten sposób, że no nie da się już. Nie da się już 3 tomu napisać, dlatego że zakończenie 2 tomu prequela jest jakby początkiem
Aleksandry.
Pierwszego... Nie, Hanki.
Hanki.
Hanki, pierwszego Hanki. Tomu, tak.
Pierwszego
tak.
tomu.
I tu już się nic nie da zmieścić, ponieważ ta Hanka jakby pojawia się na ostatniej stronie, na ostatnich stronach 2 tomu i później zaczyna się od niej, więc już nie mogłabym niczego więcej dopisać. Także ten cykl związany z sagą Kobiety z ulicy Grodzkiej jest zakończony. W sumie no można by powiedzieć, że ma 8 tomów, prawda? Ale tak naprawdę to te 2 tomy prequela można czytać zupełnie
osobno.
Oddzielnie. Mm-hmm. Tak, osobno. Niezależnie od tego, czy się zna sagę, czy się jej nie zna, to można czytać osobno i jeżeli ktoś przeczyta te 2 tomy i powie, no to fajnie, to ja już mam dość i to już wszystko wiem, nic się nie stanie, bo niczego nie straci.
To ale znaczy, fajnie będzie, jak sięgnie jeszcze po 6 tomów, bo no to będzie dalszy ciąg i dopiero uczta literacka. Lucyna Olejniczak, autorka Apteki pod Złotym Moździerzem, Obca i Dziedzictwo. Proszę mi powiedzieć, bo to początek XIX wieku, wszystko dzieje się w Krakowie i okolicach, jest wiosna ludów, bombardowanie miasta, jest pożar Krakowa, powstanie styczniowe, Galicja i historia, w której są bohaterki Obce i Dziedzictwa, czyli tych 2 tomów wspomnianej Apteki pod Złotym Moździerzem. Co było dla pani trudne, bo w wywiadach, a przedwczoraj miała pani spotkanie w Warszawie i wracała pani do Krakowa, kiedyśmy się połączyły telefonicznie. Co dla pani w tych 2 tomach jest najważniejsze? Czy siła kobiet? Bo przepięknie pani opisała tę siłę kobiet i to, że w tamtych czasach niewiele mogły, były wykorzystywane, traktowane jak łup, ale były też takie, które próbowały no, zobaczyć siebie i swoją przyszłość, szukając drogi do edukacji. Najczęściej kończyło się to wszystko raczej na rodzinie. Jak można pokazać historię, kiedy pani zawsze mówi, że pani nie lubi historii, że pokazać tak drobiazgowo historię krakowską, która się dzieje w XIX wieku. I ta miejscowość w pierwszym tomie, Bartkowice, tak?
Tak, Bartkowice.
Istnieją naprawdę, czy to rzeczywiście jest akurat, wszystko?
Nie, akurat ta wieś jest wymyślona, chociaż to wcale nie znaczy, że nie była podobna. No, coś się działo, bo ta cholera była w tamtych okolicach i w tamtych wsiach. Specjalnie nie wymyślałam, nie brałam prawdziwej nazwy wsi. Zawsze jestem troszkę ostrożna z tymi prawdziwymi nazwami, z prawdziwymi nazwiskami, z prawdziwymi osobami, bo różne, różnie może być. Tam, to są takie pułapki. No, ktoś mi na przykład powie, czy chociażby nawet apteką pod Złotym Moździerzem. No nie było takiej w Krakowie. Tak naprawdę to ją wymyśliłam. Bo ktoś by na przykład powiedział, no ale jak to mój przodek był tam aptekarzem i wcale nie był taki zły, a ja tam opisuję przecież kogoś złego, prawda? Albo w tej wsi wcale nie było tak, czy było inaczej. Akurat w niej sobie wymyśliłam, ale tylko nazwę sobie wymyśliłam, bo tam było mnóstwo wsi, w których właśnie ta cholera wtedy była. Chciałabym jeszcze nawiązać do tej historii, bo to nie jest do końca prawda, że ja nie lubię historii, a nawet powiedziałabym, że wręcz naprzeciwpołożnie, bo ja
do historii i jakby szukania historii w historii dochodziła pani sama. Bo też z wywiadów wiem, że nie lubiła pani historii w szkole, więc...
To chciałam powiedzieć, że nie lubiłam tej historii w szkole. Zresztą tak jak rozmawiam z ludźmi, to mało kto lubił, bo to wszystko zależy od nauczyciela. Oczywiście, że byli tacy, którzy lubili. Ale musieli mieć szczęście, musieli mieć nauczyciela, który umiał pięknie opowiadać, który potrafił zarazić miłością do historii swoich uczniów, który się tym pasjonował. No, ja niestety nie miałam takiego szczęścia, nie miałam tych nauczycieli od historii takich, którzy przekazywali, że zresztą to były daty, to były wydarzenia, nie było tej pasji takiej. I tak dziś też opowiadałam w jakimś ostatnim wywiadzie, że ja z trudem zdałam maturę z historii. No tylko szczęście mi, ja się urodziłam w Czepku, więc to mi się czasami przydaje. Szczęście mi tylko pomogło w tym, że zdałam tę maturę z historii, bo tak naprawdę to bym jej pewnie nie zdała, bo nie lubiłam, nie umiałam się i nie lubiłam się uczyć na pamięć dat. Do mnie to w ogóle nie przemawiało. Historią zainteresowałam się dopiero sama, już po szkole, kiedy zaczęłam czytać książki historyczne, jakieś biografie, wspomnienia. I wtedy po prostu odkryłam, że to jest cudowny świat. To jest świat ludzi, którzy już dawno przeminęli, ale mieli takie same uczucia jak my. Tak samo kochali, tak samo nienawidzili, mieli te same problemy albo podobne. No nie mogą mieć te same problemy, ale podobne. I że to jest fajna rzecz. Poza tym kocham Kraków, w którym się urodziłam, w którym urodziła się moja rodzina, moi przodkowie. I też interesuje mnie bardzo historia tego miasta, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. I tu czytałam historię i też wiedziałam, że mało kto oprócz tych, którzy się interesują historią, mało kto będzie wiedział o niektórych rzeczach.
Wracamy, pani Lucyno, do kobiet, bo kobiety są bardzo istotne nadal. No, skoro jakby wracała pani do przodków, to wiadomo, że przodkowie pani bohaterek, umiejscowienie, jak już powiedziałam, w XIX wieku, są bardzo istotną sprawą. I historia, tematem może nie sprawą, i historia, która toczy się wokół kobiet, i Agnieszki, i Magdaleny, jest na tyle ważna, że trzeba było jednak o tych XIX-wiecznych sprawach się dowiedzieć. Bo życie toczy się w XIX wieku, a kobiety, bo jest apteka pod Złotym Moździerzem, czyli jest medycyna, są lekarze, są zielarki, Nie ma kobiet, medyczek, bo przecież kobiety wtedy nie mogły zdobywać tego medycznego zawodu. Chyba w 1871 roku pierwsza kobieta dopiero została lekarką. I to, co my czytamy i widzimy i właściwie odwiedzamy w tym pani XIX-wiecznym Krakowie, to jest na tyle silne, że dokładnie się integrujemy, ale i współczujemy naszym poprzedniczkom. To bardzo dobra lektura w realiach historycznych.
Dziękuję. Dziękuję. Tak, i te realia, tak, właśnie te realia, właśnie o to mi chodziło, że chciałam przekazać historię prawdziwą w taki przystępny sposób, czyli zaludniając moimi bohaterami ten czas, żeby ludzie przy okazji też dowiedzieli się o tych wydarzeniach wszystkich historycznych. Moi bohaterowie czy moje bohaterki żyją w tamtych czasach. Widzą to swoimi własnymi oczami, przeżywają to same czy sami, bo to też są i mężczyźni. I przy okazji udało mi się przemycić, wiem, że czytelnikom się to podoba, prawdziwą historię. I tu największą radość sprawiało mi szukanie i czytanie tej historii, szukanie tego wszystkiego. Więc w zasadzie, bo z początku pani mówiła, co największą trudność mi sprawiało. W zasadzie nic mi tam nie sprawiało trudności. To sprawiało mi ogromną radość, bo sama odkrywałam jakieś ciekawe rzeczy, przekazywałam je. Potem namawiałam swoich bohaterów, żeby tam weszli i coś tam robili. Więc to sama przyjemność. Nic mi tam nie sprawiało przykrości ani problemu. To była sama
przyjemność. Czyli pisanie apteki było bardzo przyjemne. Tak. Chociaż jak wspomniałeś mi, pierwszy tom Obca i drugi tom Dziedzictwo, to są naprawdę grube tomy. Ale mówiąc o tej sile kobiet, to chciała chyba pani przekazać, aczkolwiek jeszcze państwu zradzę, że pani Lucyna Olejniczak, jak pisze książki, to wchodzi w ten świat zupełnie, jak kiedyś pani się wyraziła, z nogami i rękami. Tak. Że zupełnie nic dla pani nie istnieje poza tą częścią świata wtedy w pani życiu, jakim tym światem jest pisanie przez panią książek. Ale pisała pani i te kolejne dla nas tomy, ten prequel, chyba z myślą taką, którą kobietą daje pani taką wskazówkę. Damy radę. Zawsze.
Ale oczywiście ja zawsze uważałam, że kobiety są silne, kobiety są najsilniejsze, poradzą sobie ze wszystkim. Są silniejsze psychicznie głównie od mężczyzn. I to nie dlatego, żebym chciała teraz powiedzieć, że mężczyźni są słabi, że to słabe uszy.
Nie, bo to też pani czytelnicy, to nie tylko kobiety czytają tak. Pani książki, ale tak. I panowie także.
Tak, też czytają, ale też przyznają mi rację, jak czasami rozmawiam, czasami piszą do mnie czytelnicy, to na Facebooku na przykład prywatnie, to przyznają, że rzeczywiście, że czasami bywało tak, że im się wydawało, że z czymś sobie nie poradzą, poradziła sobie żona, matka czy siostra. Czy jednak kobiety no wszystko ogarną, mówiąc tak kolokwialnie, że nie ma tego, że nie da się. Nie da się, no co się nie da? Wszystko się da, tylko trzeba wiedzieć w jaki sposób i kobieta znajdzie ten sposób. Więc chciałam w ten sposób no jakby pokazać rzeczywiście tę siłę kobiet. Te kobiety zawsze były silne od samego początku. Ja myślę, że w ogóle od...
Jakie straszne rzeczy przechodziły, to jest naprawdę tak. Lektura.
A jednak miały siłę to jakby udźwignąć, a jeszcze zająć się przy okazji najbliższą rodziną, zająć się domem. I wszystko to jakoś, no właśnie, ogarnąć. Także to chciałam przekazać, to chciałam jakby pokazać. Ja nie muszę specjalnie pokazywać. My kobiety wiemy, że jesteśmy silne. My wiemy, że sobie damy radę. Tylko czasami trzeba to przypominać mężczyznom.
To prawda, ale jeszcze trochę zaszeleściłam tą książką Dziedzictwo, bo to jest drugi tom, Dziedzictwo.
Tak.
Dedykuję pani pamięci mojej przyjaciółki Grażyny Fachmy Otto. ponieważ zainteresowała mnie ta historia na tyle z tym puszczykiem, że chciałabym, żeby pani powiedziała, dlaczego pani swojej przyjaciółce zadedykowała drugi tom.
Tak, przede wszystkim chciałam powiedzieć, że to była moja przyjaciółka, rzeczywiście przyjaciółka z lat jeszcze szkolnych. A ponieważ już obie, ona już nie, ale ja, obie jesteśmy już paniami, czy byłyśmy wiekowymi, w jej przypadku była.
Oj tam.
Te 18 miałyśmy już skończone tak jakiś czas temu. I ta przyjaźń rzeczywiście przetrwała aż do tych późnych takich lat. Chodziłyśmy razem do szkoły, siedziałyśmy w jednej ławce w ogólniaku, później spotykałyśmy się, później ona wyjechała do Stanów, tam wyszła za mąż i jakby te nasze relacje się troszkę rozluźniły z wiadomych względów. Ale po kilku tam latach zadzwoniła do mnie i rozmawiałyśmy chyba ze 2 godziny, tak jakby nie było żadnej przerwy. Żadnej przerwy, jakbyśmy dopiero, nie wiem, dzień wcześniej rozmawiały, miałyśmy nadal doskonały kontakt. No i później utrzymywałyśmy ten rzeczywiście kontakt taki telefoniczny już przez następne lata. Ona zachorowała, obie się tam pochorowałyśmy, więc wymieniałyśmy swoje doświadczenia przykre. I ona zachorowała na raka bardzo paskudnego takiego. Walczyła przez kilka lat, bardzo dzielnie walczyła. Miała problemy, także potem widziała tylko na jedno oko, a mimo wszystko czytała moje książki. Ja jej wysyłałam te swoje książki, mimo wszystko czytała i zawsze się dopomina, nawet mnie szantażowała im, tak żartobliwie mówiąc, bo mówiła: słuchaj, ty mi powiedz, jeśli chodziło o sagę, ty mi powiedz, co będzie w następnym tomie, bo wiesz, że ja mogę w każdej chwili umrzeć, a muszę wiedzieć. No więc ja jej tam opowiadałam, dostawała wszystkie moje książki z dedykacjami, no i wysłałam jej też ten pierwszy tom obcą. I nie wiem, czy ona zdążyła tę książkę przeczytać, czy nie, bo wiedziała, że będzie drugi. Też jej musiałam opowiedzieć, co będzie w drugim, bo ja już miałam plan. No i później przestała się na jakiś czas odzywać. Wiedziałam, że czekają jakiś tam zabieg, wiedziałam, że jest jej ciężko. I to było w lutym. Pamiętam, leżałam sobie już w łóżku późnym wieczorem. To było między 9 wieczorem a 10. Czytałam sobie książkę. Mieszkam w mieście, miałam uchylone lekko okno, luty wprawdzie, ale nie było zimno i nagle usłyszałam głos puszczyka za oknem. Było ciemno i ten puszczyk tak niesamowicie pochukiwał. I pamiętam, że nawet na Facebooku wtedy napisałam, że Boże, jakie dziwne i niesamowite wrażenie, puszczyk mi
w lutym. Puszczyk za oknem. W lutym.
Tak. Nie, bo one akurat mają miastowe puszczyki, mają okres lęgowy tak na przełomie stycznia lutego, także akurat by to tak pasowało. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, oczywiście później poczytałam na ten temat, dlatego teraz mogę się tak wymądrzeć. Ale była zaskoczona, że ten puszczyk właśnie wtedy jeszcze nie widziałam, że dziwne, że po prostu dziwne jakieś takie wrażenie, że się dziwnie czuję. I pół godziny później dostałam wiadomość od siostry tej mojej przyjaciółki, od siostry, która też mieszka w Stanach. I napisała mi: słuchaj, Lucynko, Grażynka odeszła dzisiaj.
A to jest tak, że puszczyk, jak słyszy się głos puszczyka, tak, to według wierzeń ludowych puszczyk przynosi nam złą nowinę.
Tak, najczęściej, że zwiastuje śmierć. Nawet wtedy sobie o tym pomyślałam, ale pomyślałam sobie: Boże, przecież nie jestem taka zabobonna, że w takie rzeczy nie będę wierzyła. I rzeczywiście pół godziny później dostałam tę wiadomość. I jak tak zaczęłyśmy rozmawiać i tak porównywać te godziny, to faktycznie ona zmarła o tej godzinie, o której ja tutaj usłyszałam puszczyka. To jest ten
cudowna pamiątka pani Lucyno dla syna pani Grażyny, tak? Bo
tak,
książka jest zadedykowana jej pamięci. Mogłybyśmy jeszcze rozmawiać, ale musimy tę książkę na antenie przecież komuś wręczyć. Czekamy na kolejną książkę. Dziękuję pięknie za rozmowę na antenie Radia Zachód. Lucyna Olejniczak była naszym gościem.
Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę i dziękuję za polecanie.